Dokument w Radiu Gdańsk.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. W Muzeum Gdańska od kilkunastu dni można oglądać wystawę Nasi chłopcy, mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w Armii III Rzeszy. Ekspozycja wywołała burzę polityczną, dziennikarze z wielu mediów podnieśli temat. Dziś zapraszam Państwa jednak nie do takich skrajnych emocji. Oddajmy głos ludziom, których bliskich zmuszono do służby w niemieckim wojsku. Jeśli by odmówili, czekały na nich represje, włącznie z wysłaniem do obozu koncentracyjnego. Zapraszam Państwa na audiodokument Losy chłopców.
Jeżeli macie Państwo telefony komórkowe, to bardzo serdecznie prosimy o ich wyciszenie. Wernisaże zazwyczaj mają to do siebie, że to jest taka wspólnotowa forma przeżywania jakiegoś ważnego wydarzenia. Więc zaczynamy.
Ta wystawa powstała dlatego, że temat został przez lata ukryty. Wielu ludzi o nie śmiela, zawstydza.
Doktor Janusz Marszalec, wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej, jeden z kuratorów wystawy Nasi chłopcy, mieszkańcy Pomorza Gdańskiego w Armii III Rzeszy.
On był znany oczywiście w rodzinnych zaciszach, natomiast publicznie o nim starano się nie mówić, unikano tego, a my postanowiliśmy powiedzieć o trudnym problemie historycznym i tożsamościowym i wojennym otwartym głosem, uważając, że najwyższa pora jest na to. Takim mottem, które mi bardzo przyświeca, są słowa Edmunda Tyborskiego. To jest chłopak z Borów Tucholskich, który w 1943 roku został ścięty z wyroku wojennego sądu niemieckiego, dlatego że zdezerterował z Wehrmachtu. Ukrył się w Borach Tucholskich i tam spędził kilka tygodni, został wykryty. Jego szwagier został zamordowany na miejscu przez Niemców, natomiast został postawiony przed sądem i zniknął z przestrzeni rodzinnej, ale też publicznej. Ale zdążył jeszcze napisać list pożegnalny, w którym napisał przejmujące słowa. Ja o was nie zapomnę, ale wy o mnie też nie zapomnijcie. Ale okazało się, że jednak przez te lata zapomnieliśmy o tej grupie co najmniej 90-tysięcznej, która została postawiona w niezwykle trudnej sytuacji, zmuszona do służby w armii niemieckiej, no a potem ze wstydem o tym zapominano albo spuszczano wzrok. Więc pora o tym mówić, pora o tym dyskutować, ale pora też wybijać politykom, którzy próbują na tym robić kapitał, miecz z ręki. To bardzo przykre było. Wszyscy pamiętamy tą akcję dziadka z Wehrmachtu przed laty, jak sprawa zwyczajna na Pomorzu posłużyła do zaognienia walki politycznej. A my uważamy, że to nie jest temat do bójki politycznej, to jest temat do analizy historycznej i do pamiętania o trudnym losie tysięcy młodych ludzi w armii III Rzeszy, którzy zostali tu powołani w zdecydowanej większości wbrew ich woli.
Część pamiątek, zdjęć, dokumentów czy listów przekazani na wystawę darczyńcy, czyli rodziny wcielonych do Wehrmachtu.
Ten, który tutaj widać, to jest list Zygmunta, to jest brat mojej mamy, który w 1944 został powołany i prawdopodobnie 1 albo 2 stycznia 1945 roku zginął od kuli partyzanta włoskiego. U mnie w rodzinie o tym się opowiadało, tym bardziej, że ta jego śmierć była właściwie w zamian za życie jego siostry.
Pańskiej matki?
Nie, innej siostry jeszcze, starszej siostry, która zachorowała i żeby ją można było leczyć, no to moja babcia podpisała, zgodziła się na Volkslistę. Chwilę później jego zabrano do wojska, chociaż on sam moją babcię nakłaniał do tego, żeby podpisała, bo za chwilę wojna się kończy i tutaj nic strasznego się nie wydarzy. Więc no i się skończyło tak, że on zginął, a ta siostra też w 1945 roku zmarła później. A to moja siostra.
Dzień dobry.
Zygmunt Ostrowski, to nasz wujek. I ja się nazywam Marcin Szopiński.
Teraz obecnie Maria Michałowska.
O czym pisze w tym liście?
Ten akurat jest o takiej codzienności, co tam się dzieje, jak życie im płynie. Dwa listy przekazałem. Ten jest właśnie o takim życiu codziennym i tutaj no nie wiemy, co zostało ocenzurowane.
Bo są wykreślone.
Fragment taki zakreślony i to też jest jeden z tego, co wiem od od kuratora jeden z rzadkich listów z ingerencją cenzury, czarną kredką zamazane i nie jesteśmy w stanie odczytać, co tam było. A tam były jakieś takie informacje zwyczajne. W innych listach pisał o tym, która to jest dywizja, gdzie oni się przemieszczają i to nigdy nie zostało zamazane, więc zastanawiamy się, co tam takiego było, że to zostało zamknięte. I jest jeszcze jeden list taki, na to w innym miejscu, takie życzenia świąteczne na nowy rok. Taki jest bardzo w wzruszającym tonie. Tych listów zostało nam 10, więc to jest to wszystko, co mamy.
Czytałam po prostu te listy wszystkie, no ale tak jak mówisz, życie codzienne, nie?
Tak,
opisywał. I się zwracał tam do sióstr, żeby tam, a to tam posadzić w ogrodzie, a to cebulki, a to kwiatki, a to tam takie normalne życie.
I te listy, wszystkie listy zostały też przez najmłodszego z rodziny, brata, tego Zygmunta, który był dziennikarzem, zebrane i wydane w takiej tylko rodzinnej publikacji, która też jest tutaj zresztą na wystawie, to też użyczyliśmy. I to akurat jest egzemplarz naszej mamy.
Nasza rodzina, to jak ja to mówię, na trzech frontach. Bo jedni byli w Wehrmachcie, drudzy brali udział w siłach Andersa, także to jest zagmatwane. I to jest tak jak nasze tu ten całe społeczeństwo. I to było niezależne. Jeden poszedł do wojska, został we Francji, przeszedł na stronę angielską i wtedy walczył w wojskach generała Maczka, już dokładnie nie wiem. Z kolei następny wujek przeszedł szlak Rosja, później wojskami Andersa. A z kolei mój jeden tutaj wujek najbliższy został wcielony do Wehrmachtu. I tak ta rodzina nasza, jak to się rozrzucona była po całym świecie, że tak powiem.
Czy o tych sprawach się mówiło w domu?
Myśmy mówili. Z tym, że o losach tak dokładnie niektórych to nie widzieliśmy. Dopiero po jakimś czasie to wszystko wyszło na wierzch.
Irena Jakubowska i
Joachim Jakubowska.
To są trudne losy naszych rodzin, dlatego że jedni z jednej strony byli prześladowani przez Niemców, inni walczyli w wojsku niemieckim. No trzeba to jakoś pogodzić. Taka jest rzeczywistość. My byliśmy z nią pogodzeni.
Doktor Andrzej Hoja, główny kurator wystawy, pracownik Muzeum Gdańska oraz Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.
Służba w niemieckim wojsku była konsekwencją prowadzenia niemieckiej listy narodowościowej na Pomorzu. Tutaj jest to związane z pewną zmianą polityki niemieckiej wobec ludności na Pomorzu od początku wojny aż po lata 40. I tutaj oczywiście z jednej strony pamiętamy, że ta polityka to jest polityka terroru na początku wojny. Bardzo wiele ofiar i to na pewno zniechęca społeczność pomorską do jakichkolwiek działań niemieckich. Pamiętajmy, że Niemcy postrzegają Pomorze jako swoją dawną prowincję. Z jednej strony chcą w jakiś sposób zachować część ludności, którą udałoby się zniemczyć. I to jest geneza wprowadzenia niemieckiej listy narodowościowej, która ma to społeczeństwo podzielić, zakwalifikować te osoby do zniemczenia i wskazać, które osoby są do wydalenia. Stąd utworzenie czterech kategorii ludności, a trzecia grupa z tych czterech, do której będą trafiać miejscowe osoby zakorzenione tutaj, mieszkające jeszcze przed I wojną światową, osoby o, jak mówią rozporządzenia, niesprecyzowanej narodowości, będą otrzymywały obywatelstwo niemieckie, co prawda zastrzeżone na 10 lat, a więc może być po tym czasie odwołane lub nie. Konsekwencją uzyskania takiego obywatelstwa będzie właśnie służba w niemieckim wojsku. W 1941 roku wpisy na listę były, powiedzmy, dobrowolne. Zachęcano, przesyłano wezwania na stawienie się w urzędzie, tak żeby wypełnić ankietę, której wyniki czy tam uzupełnienie urzędnik przekładał na grupę folklisty. Okazało się, że ta akcja dobrowolna nie ma wielu zwolenników i osoby, które zgłosiły się samodzielnie, były w ogromnej mniejszości. Dlatego w 1942 roku Albert Forster, który był naczelnikiem okręgu, zdecydował się na większą formę przymusu, wezwał wszystkich do stawienia się i uzupełnienia ankiety. zaznaczył, że kto tego nie zrobi, będzie zdrajcą narodu. Pomorzanie, wiedząc, co wydarzyło się na początku wojny, nie chcieli igrać z tym, aby znaleźć się na liście zdrajców, więc masowo zaczęli wypełniać ankiety. Z drugiej strony w wielu przypadkach pod wpływem siły również to robili. Przemoc w wielu, wielu ośrodkach, w wielu miejscach towarzyszyła temu. W wyniku tego wiele Pomorzan znalazło się na liście i przyjęło grupę trzecią. Oczywiście to nie było od nich zależne, ale od urzędników, którzy dawali im tą grupę. I z jednej strony przysługiwały im dzięki temu przywileje, dostęp do ochrony zdrowia, kartki, przydziały węgla i tak dalej. Natomiast z posiadaniem legitymacji trzeciej grupy wiązały się też obowiązki. I jednym z tych obowiązków była służba w niemieckim wojsku. Nie jest przypadkiem, że to już okres, w którym na froncie nie powodzi się tak dobrze armii niemieckiej, więc jest to też sposób, aby pozyskać nowego rekruta. Za dzieci, czyli za osoby niepełnoletnie, decydowali rodzice. Czyli jeżeli mamy sytuację, że w rodzinie mamy rodziców i dzieci, które na przykład mają 20, 18, 19 lat, wiekiem pełnoletności jest 21 lat, to osoby poniżej tego wieku nie muszą wypełniać ankiety. Jeżeli rodzice to zrobili, na nich przechodzi grupa Volkslisty i może się zdarzyć tak, że nikt nic nie wypełniał, a po osiągnięciu pełnoletności zawiadomienie o wezwaniu do wojska się pojawiało.
Mam cały karton korespondencji. Dzień po dniu.
A kto był w Wehrmachcie?
To znaczy, to był stryj mojej żony. Był w Norwegii, no i dość często utrzymywał korespondencję. Pisał prawie, że co drugi dzień pisał do matki, a matkę do niego, opisując sytuację, jaka jest w tej miejscowości, w której się wywodzą. Także kapitalny materiał. Być może w przyszłości ten materiał wląduje w Muzeum II Wojny, bo wydaje mi się, że on jest interesujący, jest trochę fotografii po nim. O życiu takim codziennym mało jest, natomiast jest dużo informacji w tym, co matka do niego pisze. O członkach rodziny, o tym, kto zginął, który z jego kolegów poległ gdzieś tam na froncie i tak dalej. Więc wydaje mi się, materiał jest dość ciekawy. Jest jego taki notatnik, gdzie on zapisuje, od kogo otrzymał list i co się zdarzyło.
Czy w rodzinie opowiadało się o tej sprawie, skoro mówi pan, że tak dużo listów się zachowało?
To nie było ukrywane, no to było powszechnie znane. No tam może się nie chwalono tym specjalnie. To wypłynęło wtedy, kiedy na tej podstawie można było jeszcze w okresie przed zmianami u nas, można było wyjechać do Niemiec. Motywacja była absolutnie czysto
merkantylna.
Tak jest, natomiast to służyło. No i wuj był, mimo nacisku swojej żony, nie wyjechał. Mimo że miał bardzo bogatą dokumentację, nie wyjechał. Uznał, że zostanie. Wsielono go jako młodego chłopca, on miał 18 lat, jak go wzięto na przeszkolenie. Opowiadał, że nawet ci oficerowie, podoficerowie, którzy ich tam szkolili, byli zdziwieni, że co wy tu chcecie, bo to nie wasza wojna do tego stopnia. Nie znali żadnej piosenki niemieckiej, marszowej. Ta jednostka składała się z samych takich osób. No to śpiewali kto się w opiekę i do tego maszerowali. Nie wiem, jak oni to robili, może przez przekorę śpiewali to. To takie to były klimaty. To był Joachim Kozłowski, nazywał się, polskie nazwisko. A jego brat starszy, mój teść, to się wykręcił. Jakieś kontuzje odniósł, gdzieś tam kolano, jakieś kontuzje w kolanie miał, no i go tam brali po różnych komisjach i w końcu wykręcił się. Prawdopodobnie z tego, co opowiadał jeszcze mi, świadczy o tym, że mówiono o takich sprawach, lekarz niemiecki jakoś przymknął oko, bo go potrzebował jako tłumacza i on potem służył jako tłumacz. Tak się wykręcił, także tylko ten młodszy trafił do tego Wehrmachtu, tak.
Jak dużo osób zostało wcielonych do niemieckiej armii, a które miały polskie pochodzenie?
Tutaj możemy mówić z jednej strony o minimalnej liczbie i szacować, ile tak naprawdę znalazło się w wojsku. Ta minimalna liczba jest określona na 90 tysięcy osób, które pochodziły z rodzin trzeciej grupy Volkslisty. Natomiast jeżeli spojrzymy w takie badania na bardzo takim lokalnym poziomie, na przykład ile osób trafia do wojska w jednej parafii, albo ile osób ginie w niemieckim mundurze. Jeżeli spojrzymy na takie źródła powstały w ówczesnych czasach listy, pamiętniki, właściwie dzienniki, to odnosimy wrażenie, że tych osób jest bardzo dużo. Na przykład w dziennikach zdarzają się takie refleksje, że nikt z mojego rocznika albo roczników wyżej lub niżej już nie jest w mojej miejscowości. Wszyscy wyjechali, nikogo nie ma, tak, jestem ostatni. No to możemy poczuć tę skalę, więc ta skala może być o wiele, wiele większa i szacuje się, że razem z innymi, czy z żołnierzami powołanymi z innych wcielonych części państwa polskiego, że tych żołnierzy może być nawet 400 czy 450 tysięcy. I wcale nie powiedziałbym, że nie jest realna.
Ile osób zdezerterowało i zasiliło polskie siły zbrojne na Zachodzie?
No właśnie, to jest jeden z możliwych końców służby w Wehrmachcie, bo to doświadczenie jest bardzo różne. I chyba najbardziej popularne, najbardziej znane, bo też nie przypadkiem ci żołnierze po wojnie są często najbardziej słyszalni. Wyjść z wojny jednak w tym mundurze, powiedzmy, zwycięzców, to zupełnie co innego, jak zakończyć ją nadal w starym mundurze, w niewoli. PSZ-y, czyli Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, bardzo chętnie pozyskiwały dezerterów niemieckich. Często to byli bardzo dobrze wyszkoleni żołnierze z umiejętnościami, służący czasami w wojskach pancernych. Ich w sumie po wojnie mamy w całych siłach zbrojnych prawie 250 tysięcy, to 90 tysięcy pochodzi z armii niemieckiej, tak? Ale to, tak jak mówię, wszyscy ci żołnierze pochodzą z różnych ziem wcielonych do III Rzeszy, głównie ze Śląska, z Pomorza, ale też czasami z Wielkopolski. To 30 parę % PSZ-ów, więc to dla przebiegu kontrofersywy miało niebagatelne znaczenie.
Czy w ogóle w zbiorowej pamięci mieszkańców Pomorza, Kaszub, Kociewia, ten temat był? Czy w tej zbiorowej pamięci on był, czy jest cały czas?
Jest cały czas obecny, aczkolwiek stopień owej obecności jest bardzo zróżnicowany, na przykład jeśli chodzi o rodziny, czy o społeczność lokalną. Czasami wiemy, że ktoś był, no bo jak podpisali listę, to skutkiem było, że musiał być, ale gdzie był, kiedy był, jak był, co tam robił, o tym wiemy bardzo niewiele.
Profesor Cezary Obracht-Prądzyński, prezes Instytutu Kaszubskiego.
Anegdotycznie mówimy, że dziadkowie mówili, ja no byłem, ale ja tam w kuchni siedziałem. Ta opowieść o kuchni jest właściwie takim niemal stereotypowym, standardowym. No bo nikt nie chce opowiadać, nie? Że był, walczył, strzelał, czasami musiał się bronić, a czasami musiał atakować. Rzadko raczej się zdarzały takie sytuacje, w których mieliśmy takie detaliczne opowieści, dokładnie. Ale i ta pamięć była też indywidualnie bardzo zróżnicowana, więc nie jesteśmy zaskoczeni. My to wiemy, to siedzi w nas, jest w naszym zbiorowym przeżyciu, ale niekoniecznie się tym dzieliliśmy. A jeśli wiemy, to nie zawsze wiedzieliśmy w szczegółach. Ci, którzy byli na froncie, bardzo często się spotykali. Albo w kręgu rodzinnym, to kuzynostwo, które miało to samo doświadczenie, jak się spotykali, siadali, opowiadali. Albo w sąsiedztwie, we wsi czy w małym miasteczku. A więc w gronie zaufanych, gronie tych, którzy podzielali to samo doświadczenie. Dalsze grono, to już bywało bardzo różnie, bo nie wiadomo było, kto komu powie. Jeszcze inaczej było, kiedy to była na przykład wieś, w której wszyscy byli sami swoi, a zupełnie inaczej było, kiedy mieszkali już wymieszani ludzie, przyjechali z różnym rodzajem opowieści, pamięci. No i ważne oczywiście jest czas, zupełnie inaczej to jest, kiedy to jest na gorąco, na świeżo, tuż po wojnie, ale paradoksalnie wtedy właśnie o tym nie mówiono, bo to było ryzykowne, bo kiedy ktoś miał grupę podpisaną, służył w Wehrmachcie, to z definicji był podejrzany i często zresztą dopadały go różnego rodzaju sankcje, a to nie mógł takiej pracy podjąć, a to mu gospodarstwo zabrali i tak dalej. Dopiero później można było o tym swobodniej nieco mówić. Podobnie zresztą było z polskim ruchem oporu tutaj na Pomorzu, gdzie też przez pewien czas nie mówiono. Albo na terenie, gdzie mieszkam, o Związku Polaków w Niemczech. Przecież pierwszy zjazd działaczy Związku Polaków w Niemczech jest w 1958 roku. Czyli te 10 lat powojennych właściwie jest okresem milczenia. Więc nie się o tym opowiadało w różnych gronach, w różnych kręgach. Najczęściej i najchętniej, jeśli w rodzinie, co oznacza, że bardzo rzadko.
Wehrmachcie był mój tata, wcielony jako młody chłopak, urodził się w 1925 roku. Jego w zasadzie uratowało to, że miał, to znaczy trafił do, na szkolenie do, wyleciało miejsce, ale potem do szpitala w Tübingen i stamtąd został skomisjonowany szczęśliwie i tak trafił, także nie brał udziału w walce. Ja nazywam się Maria Machut, mój tata Władysław Busz. Natomiast wielu członków mojej rodziny, właściwie z rodziny babci, no, trafiało do Wehrmachtu. Część nie wróciła, część służyła. Potem udało się zdezerterować im i byli na zachodzie i wrócili w mundurach Polskich Sił Zbrojnych. Dotyczyło to także sąsiadów naszych. No, a odwrotna sytuacja, na liście proskrypcyjnej znalazł się mój dziadek ze strony mamy, Leon Kos, który zginął w Piaśnicy. Więc tak, te losy rodziny ze wszystkich stron były bardzo poplątane. Ja natomiast muszę powiedzieć, że bardzo przeżyłam tą historię dziadka z Wehrmachtu, wiedząc już na tym etapie o ojcu z Wehrmachtu i o tej bardzo trudnej tu na Pomorzu sytuacji. Jakkolwiek w moim dzieciństwie się raczej nie mówiło, to znaczy dorośli, dziadkowie głównie i rodzice też unikali tematu. Jakoś chowano dokumenty, jeśli były, zdjęcia. To gdzieś po czasie ze skrytek różnych się znajdowało.
W jakich okolicznościach został on powołany do wojska? Czy musiał podpisać Volksliste, czy pani dziadkowie podpisali?
No dziadek, tak, w 1942 roku, kiedy był ten obowiązek. No przecież oni mieli dokumenty przed 20 rokiem, przed 18 rokiem, mieli niemieckie dokumenty. Chodzili do niemieckiej szkoły. Dziadek był gburem. No więc to były również te pytania, czy gospodarstwo jest dobrze prowadzone, czy się chodziło do niemieckiej szkoły, to musieli odpowiadać twierdząco na te pytania. A o terrorze generalnie wiadomo, bo z mojej rodzinnej miejscowości w 1939 roku 7 młodych mężczyzn natychmiast zostało zgładzonych w Piaśnicy. Więc to już trwało, już ten strach był. No a ponadto no, też się traciło gospodarstwa przecież. Bardzo trudna sytuacja. I tata w 1942 roku wiosną trafił właśnie do Wehrmachtu, był wcielony. Generalnie wyboru nie było.
Był to audiodokument Losy chłopców mojego autorstwa w realizacji Macieja Bogusławskiego. Do usłyszenia, Marzena Bakowska.
Dokument w Radiu Gdańsk.